każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry. Dziś nieco później, 18 minut po 12, zatem rozpoczynamy naszą audycję, którą dziś realizuje Andrzej Gruszka w studiach Radia Zachód w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Są przy mikrofonach radni Lubuskiego Sejmiku Samorządowego Jan Świrepo, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Sebastian Ciemnoczołowski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Chyba powinienem też dodawać Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Łukasz Mejza, Bezpartyjni Samorządowcy. Dzień dobry.
Witam serdecznie w piątkowe popołudnie.
I w tym komplecie będziemy dzisiaj rozmawiać o paru istotnych sprawach, ale zanim rozpoczniemy, został powołany wojewoda lubuski, jest nim ponownie Władysław Dajczak. Poproszę o krótkie komentarze panów. Jan Świrepo, bardzo proszę.
Uważam, że ze względu na doświadczenie to druga kadencja wojewodowania pozwoli na lepsze wykorzystanie nie tylko tych zasobów wiadomości, problemów województwa, ale także pozwoli na łatwiejszą współpracę z opozycją, bo tak myślę, bo ciągle namawiałem wojewodę, żeby bywał na posiedzeniach sejmiku, że była wspólna nasza współpraca dla dobra województwa.
I teraz poproszę o komentarz Kazimierza Łatwińskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
No, myślę, że dobrze, że to powołanie nastąpiło. Pan wojewoda lubuski Władysław Dajczak w czasie swojej czteroletniej kadencji na funkcji, można powiedzieć, że to było w czasie czteroletniej kadencji sejmowej, ale w czasie tych czterech lat dał się poznać jako osoba, która często kontaktowała się z mieszkańcami, rozmawiała z wieloma ludźmi. Zostało to docenione w wyborach. Uzyskał pan Władysław Dajczak bardzo dobry wynik wyborczy, ale z drugiej strony jest doświadczonym wojewodą, który w tych trudnych meandrach zielonogórsko-gorzowskich dosyć skutecznie się poruszał i też nigdy nie ukrywał tego, że studiował, zresztą jak podobnie jak pan marszałek Tadeusz Jędrzejczak, w Zielonej Górze, z tym, że na
wyższy... Ale to zaszczyt, nie zarzut.
To ja to zaszczyt, mam nadzieję. Także również nieobce mu są inne części województwa, Świebodzin, tak? Więc myślę, że to jest osoba, która na pewno dobrze będzie sprawować swoją funkcję.
Dobrze. Przypominam, że komentarz ma być krótki. Sebastian Ciemnoczołowski, Koalicja Obywatelska.
Krótki komentarz może być taki, że cieszy to, że wreszcie się doczekaliśmy powołania wojewody, bo trochę czasu upłynęło. Drugi komentarz może być taki, czy wniosek z tego, że pisma w województwie lubuskim bardzo krótką ławkę, jeżeli pana posła, który zrobił dobry wynik, trzeba to podkreślić, ściąga z ław poselskich i z powrotem powołuje na funkcję wojewodę. Czyli te kadry w województwie lubuskim PiS-u nie są, pomijając Kazia Łatwińskiego, oczywiście, i szkoda, że nie zostałeś wojewodą, bo tyle lat doradzasz wojewodzie.
Który nie był kandydatem.
Który, no szkoda, mielibyśmy zielonogórskiego wojewodę, to też byłby zaszczyt, nie tylko
no, ale wiele jeszcze przed panem Kazimierzem.
A pan wojewoda Dajczak niczym szczególnym się nie zabłysnął w województwie, oprócz tego, że na billboardach zabłysnął za publiczne pieniądze przed wyborami.
I Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
No, decyzja była spodziewana, bo od dawna mówiono o tym, że dlatego nie ma wojewody lubuskiego, bo pan poseł Władysław Dajczak będzie wojewodą i stąd też nie ma zaskoczenia. I po drugie gratuluję panu wojewodzie objęcia tej funkcji z nadzieją na dobrą współpracę z samorządem województwa.
A czy Łukasz Mejza miał jakieś przecieki o wyborze wojewody?
No, mówiło się o tym, że Władek, no bo przecież jest nas wszystkich serdecznym kolegą z ław sejmikowych jeszcze z tamtej kadencji, może też stanowisko utrzymać, także tutaj specjalnego zaskoczenia nie ma. Natomiast ja bardzo pozytywnie oceniam sprawowanie funkcji właśnie przez Władysława Dajczaka. Jako samorządowiec mogę powiedzieć, że z każdym tematem, z jakim się zwróciłem do pana wojewody, z każdym tematem mnie przyjął, pomógł. Także liczę na to, iż utrzyma te pozytywne nastawienie do samorządowców także w kolejnej kadencji.
Szkoda tylko, że jako były radny Sejmiku nie pojawia się prawie w ogóle na posiedzeniu.
Które komentarzy mamy za sobą. Wracamy do głównego nurtu naszej audycji. Województwo lubuskie oprócz mocnych stron ma także słabości, a ponieważ sukcesami często się chwalą na naszej antenie rozmówcy reprezentujący zarząd województwa, to dzisiaj dla zachowania równowagi zogniskujemy uwagę na problemach, które nadal wymagają rozwiązania. Każdy ma jakieś problemy. Stąd też dobór dzisiejszych tematów. Będziemy rozmawiać o tym, jak ograniczać smog w naszym województwie i jak wzmagać innowacyjność regionu. Przechodzimy zatem do meritum. Mamy w województwie lubuskim uchwałę Sejmiku Samorządowego z 18 czerwca 2018 roku. Czy możemy ją nazwać antysmogową i co z niej wynika? Jan Świrepo, bardzo proszę.
Dlaczego ja, siedzący tu jako biały żagiel.
No tak, ślepy los.
Więcej,
może, ślepy no, los.
Ślepy los. No. No w każdym razie powiem jedno. Byliśmy na przełomie listopada i grudnia w Brukseli i usłyszeliśmy informacje, jakie będą priorytety w finansowaniu na następny okres. W związku z tym powiedziano, było jasne, ochrona środowiska, to jest jedno. Innowacyjna gospodarka, to jest drugie. I trzecie, no ważne, to jest energia odnawialna.
Jasne. Ale co z tą uchwałą konkretną z 2018 roku? Jak pan ją czyta, to czy możemy ją nazwać antysmogową? Co z tej uchwały wynika?
No wynika, że po pierwsze, nastąpiło też zabranie Funduszu Ochrony Środowiska spod władania Sejmiku pod władanie wojewody. A więc już ilość pieniędzy na to jest mniejsza.
Jasne.
Natomiast no, walka ze smogiem to u nas przede wszystkim w dużych miastach, to tak jak w Gorzowie, w Zielonej Górze, to elektrociepłownie, bo tam mamy i ciepło, i mamy prąd. Podłączenie jak największej ilości budynków, które nie są podłączone do elektrociepłowni, a więc tu w Gorzowie.
Ale czy to będzie robił Sejmik Województwa?
No Sejmik ma troszkę ograniczoną możliwość.
No właśnie, ja tak wyczuwam, że chce nam pan powiedzieć, że ta uchwała jest trochę taka bez zębów.
No bez zębów, no bo jak się nie ma pieniędzy, to, to nawet na uzębienie
chodzi
brakuje.
Nam o ustalenie stanu faktycznego. Bardzo proszę, Łukasz Mejza.
No, ja się nie zgadzam z tym, że jak nie ma pieniędzy, to połóżmy się, leżmy i nic nie róbmy. Bardzo się cieszę, że w końcu ten temat poruszamy na antenie. Chciałbym również przypomnieć, że jeszcze w zeszłej kadencji jako szef klubu bezpartyjni samorządowcy zaproponowałem, abyśmy zajęli się tą uchwałą antysmogową, dlatego że województwa ościenne już dawno ją miały, mimo że ten problem ze smogiem u nich nie był aż tak silnie występujący jak u nas. Oczywiście jest wiele zarzutów co do tej ustawy. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył,
Jej oczywiście brakuje
zębów, brakuje wyrazistości. Natomiast jest wiele do zrobienia i my tutaj w tym względzie jako lubuskie musimy odrobić lekcje. I tutaj uwaga, to nie będą proste lekcje, dlatego że za smog w znakomitej większości odpowiada tak zwana niska emisja. Tutaj wiele mówimy o samochodach elektrycznych, wiele mówimy o tym, że nasze przedsiębiorstwa zatruwają powietrze, co nie jest zgodne z prawdą. Ponieważ w 52%, nawet ponad, jak wskazują najnowsze badania, za występowanie smogu odpowiada właśnie niska emisja. Więc my jako województwo lubuskie musimy tutaj dość sporo nadrobić w tej sferze i przekonać Lubuszan, że jednak warto inwestować w inne systemy ogrzewania, warto ocieplać budynki i to jest nasz obowiązek jako radnych sejmiku województwa.
I jaką opinię w tej sprawie, tej uchwały ma Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska?
województwo lubuskie jest, to trzeba pamiętać, trzeba przypominać, jest w otoczeniu, nie jest samodzielną wyspą, samotną wyspą. My jest, i chociaż tak zieloną, bo ma, u nas to jest 50% lasu, więc tym smogiem oprócz Zielonej Góry i Gorzowa, może Żar, nie jest tak najgorzej. Natomiast tak naprawdę ta uchwała jest uchwałą kierunkową, za którą poszły pierwsze kroki realizowane przez samorząd województwa lubuskiego, na przykład program dopłaty do likwidacji kopciuchów, bo ta uchwała w dużej mierze o tym mówi, o źródłach energii. Natomiast tak naprawdę tutaj potrzeba wdrożyć systemy systemowe, które będą obowiązywały w całej Polsce. Bo co z tego, że my w województwie lubuskim jakieś tam mikrokroki na miarę naszych możliwości, także środków unijnych podejmiemy, jeżeli w Polsce tak naprawdę nie wdraża się tego, co powinno się robić od dawna i zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej o Zielonej Europie. Po pierwsze, jesteśmy jednym z nielicznych krajów i ustami premiera Morawieckiego storpedowaliśmy likwidację czy zmniejszenie redukcji emisji bodajże chyba na szczycie ostatnio w Brukseli w listopadzie i storpedowaliśmy ten kierunek jako jeden z nielicznych krajów. Druga rzecz.
Nie, to nie proszę, tak. To proszę, nie tak. Będziemy proszę, to prostować w trakcie audycji.
Druga rzecz. Tak naprawdę od wielu, wielu lat nasz rząd polski, stawiając na węgiel, który jest dzisiaj jego wydobycie jest nieopłacalne i sprowadzamy go z Rosji i z Chin, zablokowaliśmy rozwój energii, produkcji energii odnawialnej, która się okazuje może być w tej mierze i w porównaniu do obecnych pułapów rentowności wydobycia węgla nawet tańsza. I tutaj nie ma żadnych kroków ze strony rządu, żeby w tym kierunku, zmierzać. Więc my możemy robić jakieś mikrokroki, nawet to już finansujemy, ale sami nie rozwiążemy tego problemu.
Panie redaktorze, Tadeusz
Jędrzejczak, jeśli zostanie nam czasu, a troszeczkę komentarze nam nas tego czasu pozbawiły, oczywiście konieczne komentarze dotyczące wyboru wojewody. Tadeusz Jędrzejczak, czy to wszystko jest, że tak powiem, winą rządu i czy rząd powinien rozwiązać ten problem?
Znaczy, po pierwsze jest nieprawdziwa informacja przekazywana w kółko Macieju przez media, że województwo lubuskie jest jakimś tutaj przodownikiem, jeżeli chodzi o niską emisję i zagrożenie dla mieszkańców regionu.
Bo... A które media tak robią? Bo akurat z anteny Radia Zachód nie płyną takie sygnały.
No bo Radio Zachód jest radiem merytorycznym, w związku z tym wystarczy podjechać pod urząd miejski w Zielonej Górze i przeczytać dane, które są wyświetlane na billboardzie, gdzie można, na telebimie, gdzie jest napisane, jaka jest emisja i jaka jest sytuacja z czystością powietrza w Zielonej Górze. Podobnie jest w Gorzowie. My jesteśmy zielonymi wyspami, akurat te dwa miasta. Są dzielnice oczywiście, gdzie na zawarciu w Gorzowie i tutaj na obrzeżach Nowej Zielonej Góry też są z tym problemy, ale te działania, mówiąc o tej uchwale, panie redaktorze, jak pan mówił, ta uchwała implementuje przepisy Unii Europejskiej i dyrektywy dotyczące ochrony powietrza. My byliśmy do tego zobowiązani, tę uchwałę przyjęliśmy. Za tym idą działania, które wynikają zarówno z naszych zobowiązań i naszych obowiązków prawnych, ale tak samo jest w samorządach. Przecież zakup elektrycznych autobusów w Zielonej Górze był możliwy dzięki temu, że było wspomożenie środkami unijnymi w ramach programu krajowego, który wynika z projektu rządowego i ustawy sejmowej implementowanego prawa Unii Europejskiej. Program KAWKA, który jeszcze ja realizowałem w Gorzowie, też wynikał z określenia przepisów prawa i ta uchwała właśnie stwarza możliwości prawne do działań, które były podejmowane w ciągu ostatniego ponad roku w województwie. Dotyczy to fotowoltaiki. Rozstrzygaliśmy ostatnio konkurs na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. My robili kolejne kroki i wbrew temu, co się powszechnie powtarza, nasza sytuacja w naszym regionie nie jest taka zła. No, termomodernizacja, zmiana autobusów, kupno nowych tramwajów gorzowych i tak dalej, i tak dalej. I na drugą rzecz chciałem zwrócić uwagę, a mianowicie...
Ale już krócej nieco, tak, proszę.
No, ale pyta pan, ja to próbuję coś powiedzieć. Otóż chodzi o
ale mamy limit czasu.
Chodzi o funkcjonowanie dużych centralnych źródeł ciepła i prądu, które funkcjonują i w Zielonej Górze, i w Gorzowie. Przecież one zmieniają swoje źródła pozyskiwania energii. W Gorzowie jest to gaz ze źródeł regionalnych w elektrociepłowni Gorzów PGE. Podobnie jest w Zielonej Górze. Propozycje nowych inwestycji, które wychodzą z tych firm, też idą w tym kierunku. I na koniec, zgodnie z oczekiwaniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, pani marszałek, w tym tygodniu podpisała decyzję zmieniającą poprzednią decyzję administracji Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą Kronopolu i dotyczącą spalania odpadów, które są uznawane przez Głównego Inspektora Środowiska jako te, które spalaniu podlegać nie powinny. W związku z tym to też jest związane z uchwałą dotyczącą niskiej emisji.
Jasne. I Kazimierz Łatwiński, jak się pan radny odniesie do tej uchwały Sejmiku Samorządowego i innych działań podejmowanych przez
Sejmik? Myślę, że o tej uchwały Sejmiku, ona jest kierunkowa, ważna oczywiście, ale ważniejsze jest to, że Departament Funduszy kierowany przez pana dyrektora Marka Kamińskiego w Urzędzie Marszałkowskim jest w trakcie procedowania dużego programu dofinansowującego między innymi wymianę pieców, czy głównie koncentrującego się na tym działaniu, wartości 10 milionów złotych. Więc tutaj będzie duża pomoc ze strony administracji województwa i to jest taki program, który ma jeszcze taki szczebel pośredni samorządowy. Wiemy, że zarówno Gorzów Wielkopolski, jak i Zielona Góra wraz z Sulechowem, obydwa te miasta do kwoty 2 milionów złotych złożyły wnioski i one lada moment będą na pewno przed kolejnym sezonem grzewczym realizowane. To jeśli chodzi o województwo, więc to jest duży program, dobrze z dobrymi celami i dobrze dobrze przysługujący się idei likwidacji właśnie niskiej emisji, bo te kopciuchy tak zwane, one mają tutaj duży udział w niej. Natomiast też można było trochę źle pana Jana zrozumieć, Świrepo, pana radnego, bo powiedział, że będzie mniej pieniędzy. Ale pan radny może miał na myśli jakieś inne środki, bo rząd przecież uchwalił program wartości 103 miliardów złotych. On co prawda będzie realizowany do 2029 roku, ale to są znaczące środki i ważne, że one będą konsekwentnie co roku wydatkowane, ale przykładowo w naszym województwie, bo program działa od 18 września 2018 roku, złożono już 2359 wniosków. Mhm. Więc o tyle czystsze będzie powietrze, jeśli chodzi o zestawienie wniosków złożonych i już zaakceptowanych, to jest to już 79% wniosków, które już przeszły procedurę. Tak?
Zanim będziemy sprawę drążyć dalej, czy ktoś z panów chciałby jeszcze coś uzupełnić? Łukasz Mejza,
panie redaktorze,
ale krótko,
wiele osób mówi, że to będzie bardzo trudny rok biznesowy, dlatego bardzo wiele przedsiębiorstw szuka po prostu oszczędności. No ja mam taką małą wskazówkę dla Radia Zachód. Jeżeli Radio Zachód szuka oszczędności, to wystarczy przedstawicieli Platformy Obywatelskiej nagrać i po prostu odtwarzać przy każdej możliwej audycji.
A kto panu powiedział, że Radio Zachód szuka oszczędności?
Nie, śmieję się oczywiście, tylko że...
A ty już stałeś się radnym PiSu.
Panowie, ale proszę, nie
lubię, natomiast mówienie o tym, że mamy problem w województwie i wszystkiemu winny jest PiS na arenie centralnej, do tego dążyłeś.
Tak nie powiedziałem.
To się mija z celem, bo praca samorządowca nie polega na tym, żeby odwalić 8 godzin.
Łukasz Mejza kończy, Sebastian Ciemnoczołowski się odniesie.
Jeżeli mamy mało czasu,
to ja prowadzę tą audycję. Ale nie wszyscy naraz. Sebastian Ciemnoczołowski, następnie Kazimierz Łatwiński.
Zmienia się struktura.
Panie Łukaszu,
to chyba nie był Sebastian Ciemnoczołowski. To teraz ja jestem Sebastian Ciemnoczołowski. Powiem tak, ja po pierwsze tak nie powiedziałem, lepiej słuchaj i nie cytuj tego, ktoś pisze. To po pierwsze, Łukasz. Po drugie, ja powiedziałem, że nie jesteśmy samotną zieloną wyspą, a w województwie lubuskim zrobiliśmy bardzo dużo, żeby te warunki klimatyczne poprawić. To są autobusy, to są bardzo dużo.
Natomiast
podkreśliłem, że rząd jako jeden z 25 krajów na arenie międzynarodowej zablokował redukcję emisji w całej Europie.
Ale to już pan mówił,
Polsce.
Panie Sebastianie.
Podkreślam to.
Powtarzamy się, przechodzimy do następnej kwestii. Panowie, koniec ad vocem w tej chwili. Kazimierz Łatwiński, 30 sekund.
Również samorządy przystępują do programu. Na przykład miasto Zielona Góra uchwaliło w budżecie na 2020 rok 700 tysięcy złotych na wymianę głównie pieców.
Tak? Zaraz o tym pomówimy.
Więc mamy pieniądze i z niektórych samorządów gminnych i te wojewódzkie od pana Marka Kamińskiego
i rządowe. Przechodzimy dalej. Z uchwały, o której rozmawiamy, są wyłączone miasta Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. A właśnie tam mamy odnotowane, sprawdziłem to w danych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, najwyższe odnotowane w województwie lubuskim stężenia benzopirenów i pyłu zawieszonego. Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, z 3 stycznia 2020 roku, mam tu przy sobie, trzymam w ręce wycinek artykułu, w Zielonej Górze zlikwidowano zaledwie 75 pieców Kopciuchów. To porażka władz miejskich. W żarach powietrze zatruwał do niedawna Kronopol. Zobaczymy, jak będzie dalej. I teraz chciałbym zapytać pana Kazimierza Łatwińskiego, który otworzy tą turę. Jaki sens ma uchwała sejmiku, jeśli nie objęła dwóch największych miast w województwie?
Takie wykluczanie w jakichkolwiek uchwałach dwóch największych miast uważam jest nieuzasadnione. Natomiast jeszcze raz chciałem zwrócić uwagę mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców, że Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w ramach tych funduszy, którymi dysponuje województwo lubuskie, otrzymają po 2 miliony złotych. W przypadku Zielonej Góry również Sulechów w tym będzie partycypował. Więc uchwała może takie moim zdaniem niedopuszczalne wykluczenie zawiera, natomiast konkretny program, który jest już w trakcie końcowym, w końcowej fazie realizacji, przewiduje dofinansowanie poprzez samorządy tych dwóch miast, ale także innych miast, takie dotacje do wymiany pieców. Więc tutaj ważne, żeby mieszkańcy wiedzieli, że mogą się zwracać o wymianę pieców do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a 14 gmin podpisało nawet u na przykład Nowe Miasteczko i Bytom Odrzański z tym, że Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska umowy. I nawet nie trzeba jechać do Zielonej Góry czy przejść z internet składać, tylko w ratuszu w Bytomiu złożyć wniosek. Tak? Więc ważne jest, żeby mieszkańcy mieli świadomość, że pieniądze są, że zarówno w Wojewódzkim Funduszu i na przykład tutaj w Departamencie Funduszy Urzędu Marszałkowskiego uzyskają informację, że nie ma zagrożenia, że pieniędzy zabraknie.
Dobrze, teraz zadam kolejne pytanie.
Ale pan redaktor wprowadził w błąd słuchaczy. I dlatego chciałem to doprecyzować.
Najpierw Sebastian Ciemurczowski.
Nie, no bo jeżeli mamy rozmawiać, panie redaktorze,
uczciwie. Kogo wprowadziłem w błąd i kiedy?
Dlatego, że pan przytoczył tylko jedną uchwałę w tej sprawie dotyczącą województwa lubuskiego z wyłączeniem Zielonej Góry i miasta. Natomiast
panowie,
są jeszcze...
To panowie jesteście od tego, żeby to skomentować.
Pozwoli dokończyć.
Pozwolę.
Są trzy uchwały. Jedna uchwała dotyczy całego województwa oprócz Zielonej Góry i Gorzowa. Druga uchwała dotyczy Zielonej Góry wyłącznie. Trzecia uchwała dotyczy Gorzowa. Dlatego, że te dwa miasta są tym smogiem dotknięte w sposób największy ze względu na swoją aglomerację. Dlatego te uchwały się musiały różnić od siebie. Bo inne zapisy są poświęcone województwu, gdzie ta jakość powietrza jest inna, a inne są w mieście Zielonej Górze. Więc tutaj doprecyzowuję, rozumiem, że pan redaktor by to niecelowo, ale doprecyzowuję, żebyśmy rzetelnie rozmawiali.
Bardzo dobrze, że pan to doprecyzował. Mamy w takim razie jasność w tej sprawie. Już, bo ja właśnie do pana kieruję pytanie. Czy uchwała antysmogowa sejmiku lubuskiego, czy też te uzupełnione także dotyczące Gorzowa i Zielonej Góry, nie powinny jednak zostać skorelowane z rządowym programem pod nazwą Czyste Powietrze, które, jak informuje choćby Rzeczpospolita, ma bardzo dobre opinie samorządowców. Samorządowcy jednak narzekają, że ten program działa zbyt wolno.
No po pierwsze jeszcze jedno uzupełnienie.
Bardzo proszę.
Uchwały w sprawie Gorzowa i Zielonej Góry, w sprawie ograniczenia emisji niskiej emisji w zakresie eksploatacji instalacji, której następuje spalanie paliw, były podjęte na tym samym posiedzeniu sejmiku, co uchwała dotycząca województwa 18 czerwca 2018 roku. W związku z tym nie do końca pan redaktor tutaj ma rację. Sprawa druga. Te trzy uchwały są właśnie wynikiem prawa energetycznego uchwalanego przez polski rząd i przez polski parlament w 1997 roku i z rozporządzeń Unii Europejskiej. Jeżeli zaś chodzi o rządowe projekty i programy, my jesteśmy jak najbardziej za. Bardzo żałujemy, że została zlikwidowana jedna z najlepszych pomysłów, jaki był realizowany myślę, to w programie Kawka, z którego Gorzów korzystał, likwidując kilkaset pieców w centrum miasta, ale mówię, sama niska emisja to nie tylko piece, to jest kwestia źródeł ciepła, to są źródła rozproszone, źródła, które są centralizowane poprzez elektrociepłownię, poprzez energetykę cieplną, poprzez kotłownię i tak dalej i to wszystko razem musi być traktowane. I my jako samorząd województwa jesteśmy bardzo zainteresowani tym, co udowodniamy na każdym kroku, że jeżeli tylko pojawiają się możliwości sfinansowania zmniejszenia emisji i polepszenia stanu środowiska. Natychmiast jesteśmy aktywni tym uczestniczymy, o czym mówiłem
panie
wcześniej.
Na koniec, panowie, nie wszyscy naraz. Tadeusz Jędrzejczak kończy. Dojdziemy do pana, panie radny. Do każdego mam pytanie indywidualne. I najpierw tą turę pytań, a później będziecie się panowie odnosić do tego. Czy Tadeusz Jędrzejczak już zakończył interesujący wywód na ten
czasu
temat?
Czasu nam zabraknie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że każdy rządowy program, każdy unijny program, każde jedno działanie jest przez nas natychmiast pozytywnie oceniane. Stąd też ten program, o którym mówiłem, o fotowoltaice, który ostatnio cieszył się swoim zainteresowaniem.
Teraz, kieruję pytanie do Sebastiana Ciemnoczowskiego. Dojdziemy do pana cierpliwości, panie Łukaszu. Dlaczego uchwała tak zwana antysmogowa ma tak długi horyzont czasowy? Narzekał pan trochę na rząd. Tutaj mamy do 2027 roku aż. Ale chciałbym zapytać konkretnie, jakie kwoty pieniężne na ograniczanie zjawiska smogu zostały zapisane w tegorocznym budżecie województwa?
Panie redaktorze, województwo lubuskie od wielu już lat, także to ma związane z dystrybucją środków unijnych, realizuje wiele przedsięwzięć związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i ta uchwała jakby nastąpiła nawet później po tych wszystkich przedsięwzięciach. Mówimy o termomodernizacji, o wymianie autobusów, mówimy o chociażby fotowoltaice, o którym mówił już pan marszałek. Mówimy o wielu innych przedsięwzięciach realizowanych przez gminy. Natomiast te uchwały są uchwałami kierunkowymi. Niech pan zauważy, że one dotyczą obszaru województwa, ale ich realizacją mają się zająć jednostki samorządu terytorialnego. I żeby one się mogły do tego przygotować, chociażby jeżeli chodzi o wymianę tak zwanych kopciuchów, to trzeba im wskazać jakiś horyzont czasowy, żeby się mogły do tego przygotować.
To mamy wyjaśnione. W takim razie przejdźmy do pieniędzy. Ile pieniędzy w tegorocznym budżecie województwa mamy zapisane na te działania związane z ograniczaniem zjawiska smogu? Mam tu przed sobą budżet województwa.
Nie pamiętam, proszę mi przypomnieć.
No otóż ja powiem szczerze, nie znajduję tu rozpisanych pieniędzy w ramach
budżetu,
pewnie coś jest programu operacyjnego, ale ja się chciałem dowiedzieć tego od panów, czy macie panowie świadomość, bo przecież to wy uchwalaliście ten budżet i trochę dziwne, że nie wiecie.
Panie redaktorze,
nie mam przed sobą.
Budżet to jest...
Nie, chwileczkę, będzie można uzupełnić. Teraz pytanie
budżet
do Łukasza.
To jest, budżet to jest duża książka, nie mam takiej możliwości jak pan w tej chwili czerpnąć do tego zastąpić.
Być może ktoś z panów uzupełni. A ja chciałbym pana radnego Mejzę zapytać, jakie miejsce w strategii rozwoju województwa lubuskiego zajmuje ograniczanie zanieczyszczeń powietrza? No, pytam o to, ponieważ na złą jakość powietrza narzekają nie tylko ekolodzy. A więc co mamy w strategii na ten temat?
Panie redaktorze, przede wszystkim jest to coraz większe wyzwanie, nie tylko, jak tutaj już zostało powiedziane, dla województwa lubuskiego, ale dla całego kraju. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby dążyć zawsze do robienia porządku na własnym podwórku. Nie kierować się tym, czy mamy jakieś problemy w tej sferze centralnej, czy inne województwa zaniechują działań. Po prostu my odpowiadamy za swoich mieszkańców i to my musimy się troszczyć o ich życie i zdrowie. A Polskę, co by nie mówić, spowija smog, województwo lubuskie też. W związku z tym uważam, że w strategii województwa lubuskiego zdecydowanie więcej miejsca powinniśmy poświęcić właśnie mądrej, nowoczesnej, panie redaktorze, walce ze smogiem. Ze względu na to, że to też już zostało poruszone na antenie, ale ja tutaj zgłaszam votum separatum i bodajże z panem marszałkiem Jędrzejczakiem się nie zgadzam w tej sferze, dlatego że ten sektor energetyczny, panie marszałku, wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze nawet 10 czy 20 lat temu. Mamy teraz do czynienia z rozproszeniem, a nie z centralizacją. Mamy teraz w mniejszym stopniu do czynienia z konsumentami.
Panie radny.
No to mówię właśnie o tym, panie marszałku, że
panowie, to ja prowadzę tą audycję, nie próbujcie z tej roli mnie tutaj, że tak powiem, wyzuć. Do pana Łukasza Mejzy.
Tylko jeszcze panu marszałkowi odpowiem.
Nie, moment. Pan najpierw odpowiada na moje pytania, bo to nie jest wizyta u cioci, tylko wizyta w Radio Zachód. Przypominam, u wujka.
U wujka
tak można powiedzieć, u wujka Adama Ruszczyńskiego.
Panowie, mimo takiej sympatii do PiSu, żadnego forum,
panowie, do rzeczy.
Lepszego relacji.
Do rzeczy.
Ja mam sympatię, Sebastian, do wszystkich mądrze mówię.
Jeszcze
nie
raz przypominam.
Nie dostaniesz formy, panowie, mimo że jesteś prawie już
panowie, spisem. Słuchają was mieszkańcy województwa i ja nie wiem, czy są w tym momencie usatysfakcjonowani akurat momentem tej dyskusji. Ja zadałem dość wyraźne pytanie do pana Łukasza Mejzy o to, jakie miejsce w strategii rozwoju województwa zajmuje ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i przyznam, że nie uzyskałem odpowiedzi
panie
na to
redaktorze,
pytanie.
Panie redaktorze, no w moim przekonaniu niezależne. Pan redaktor tutaj po raz kolejny nas próbuje egzaminować ze znajomości na pamięć budżetu i ze znajomości strategii.
Nie,
ja też teraz nie mam, ja też teraz nie mam przed sobą i po prostu uważam, że...
Panowie, jesteście doświadczonymi radnymi.
Jasne. I
nie
mówię
jesteście
to
debiutantami.
I to powiedziałem na samym początku, panie redaktorze. Zdecydowanie więcej miejsca powinno być poświęcone...
A pan za budżet Radia Zachód?
Tak,
przepytać pana?
Zdecydowanie powinno, zdecydowanie więcej miejsca powinniśmy poświęcić właśnie walce ze smogiem, chociażby poprzez odnawialne źródła energii. Dlatego powiedziałem o tym już wielokrotnie, że brakuje nam klastrów energii. Dlatego powiedziałem wielokrotnie o tym, że nie powinniśmy sugerować się rozwiązaniami centralnymi, tylko tylko w województwie lubuskim, w naszym własnym
wreszcie jakiś konkret. I teraz przechodzimy do Jana Świrepo.
Rozwiązania skuteczne i
panowie,
dobre dla Lubuszan.
Jan Świrepo za chwileczkę. W jednej z rozmów na antenie Radia Zachód wicemarszałek Tomczyszyn, pana partyjny kolega, narzekał na złą jakość powietrza w naszym województwie. Czy Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmiku Samorządowym jest zadowolony z efektów działań antysmogowych w naszym regionie? Bardzo proszę.
Jak pan wcześniej wspominał, powinna być współpraca między samorządem a rządem. Szczególnie w tak ważnych sprawach, jakim jest ochrona środowiska, bo nie mówię tylko tutaj o smogu, ale także o innych rzeczach, które związane są z ochroną środowiska. Powiem tak, mamy uchwałę, u nas ze Strzelec ileś tam osób napisało, że tak powiem, wnioski o to, żeby wymienić piece i po roku jeszcze nie jest to zrobione. Narzekają. A więc jest brak jakiejś koordynacji. Byśmy dzisiaj powiedzieli razem z rządem, jak pan mówił, ileś 100 miliardów złotych na to jest przeznaczone.
Mówił o tym Kazimierz Łatwiński.
Czy Kazimierz Łatwiński. Że jeżeli jest tak, to umówmy się, co jest priorytetem. Czy po prostu te duże miasta wzbogacić w pieniądze elektrociepłownie, żeby podłączać te mieszkania, które mają kopciuchy, czy likwidować także piece wokół dużych aglomeracji miejskich, czy też wspomagać samorządy, które będą na swoim terenie, na moim osiedlu też, na 10 domków, dwa są, które palą węglem. Resztę jest gazowe. No więc jeżeli by w ten sposób zaplanować, to nie będziemy dyskutowali, tylko konkretnie mówili, że na tym terenie trzeba zrobić to i to. I to jest najważniejsze dla nas, bo taki człowiek, który do mnie przychodzi, mówi, panie, ja złożyłem wniosek ani B, ani C, nikt mi nie odpowiada i ja nie wiem, co robić. W związku z tym zajmijmy się tymi, którzy już złożyli wnioski, żeby po prostu je w jakiś sposób szybko zrealizować.
Czy pan będzie o to postulował jako radny wojewódzki? I do kogo?
Ja bym postulował nie tylko do naszych, bo pieniądze, jeżeli się mówi o 100 miliardach, przeznaczonych przez państwo. Przecież nie można tego wszystkiego zwalać na samorządy, że one mają wspomagać. One mają tak wszystkiego, że tak powiem, za dużo, a za mało pieniędzy. W związku z tym musi być koordynacja, musi być spotkanie, jak te pieniądze wykorzystać. Bo te pieniądze nie wzięły się z niczego, tylko z naszych opłat za szkodzenie środowisku, za używanie różnych paliw itd. No i w związku z tym dzisiaj dyskusja na temat, a ile tych pieniędzy jest w samorządzie wojewódzkim, a ile ten, my się zajmijmy konkretnymi wnioskami naszych mieszkańców i je zrealizujmy.
Zapewne do innowacji już nie zdążymy przejść, bo musielibyśmy mieć drugą godzinę naszej audycji, ale tura uzupełnień ze strony panów zaczyna Kazimierz Łatwiński.
To znaczy te konkrety są. Ja rozumiem, że ktoś może nie wie, w jakim trybie się zapytać, ale jest pytanie, do kogo ten wniosek był złożony, tego mieszkańca Strzelec Krańskich. No bo jeżeli do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Funduszu Ochrony Środowiska.
No więc właśnie. No więc jest na stronie funduszu infolinia. Ja dzisiaj zadzwoniłem, przeprowadziłem rozmowę, zadałem ileś pytań, na wszystkie uzyskałem odpowiedź i jestem przekonany, że gdyby ten pan zamiast się zgłosił do pana Jana, po prostu zadzwonił na infolinię do funduszu, uzyskał informacje. Jakie te informacje są? Otóż od początku działania programu tego rządowego wypłacono 7 milionów złotych dotacji, czyli od września 2018 roku i udzielono na 1 milion złotych pożyczek. Jeszcze raz powtarzam, 79% złożonych wniosków zostało już ocenionych pozytywnie. Musimy mieć na uwadze to, że niektóre mogły być w listopadzie, w grudniu składane, tak? Czyli całkiem niedawno. Procedura jest taka, że Wojewódzki Fundusz podejmuje uchwały. Podjął ich 1650, czyli uchwały akceptujące, zatwierdzające te wnioski. Nieco mniej, bo 1599 umów podpisano. Więc no, prawie 1600 osób ma już w ręku umowy i może przystępować do tych działań, będzie miał wypłacone pieniądze, więc nie zgadzam się z jakimś obrazem, że czy interpretacją, że nie wiadomo skąd dostać pieniądze i że ich nie ma.
Jasne.
Po prostu proszę, panie Janie, proszę poradzić, żeby ten pan zadzwonił na infolinię, uzyska wszelkie informacje, kiedy
po to jest też nasz program, żeby nasi radiosłuchacze mogli się czegoś więcej od panów dowiedzieć.
I uzupełnianie się programów. To tu jest moim zdaniem dosyć dobra sytuacja polegająca na tym, że program rządowy jest dedykowany do budynków indywidualnych, tak? Do domów jednorodzinnych, dla właścicieli domów jednorodzinnych. Natomiast zarówno te 10 milionów, bo pan redaktor pisał, a ile jest w budżecie województwa? No na pewno jest 10 milionów, które będą dystrybuowane już, bo jest jakby końcówka procedowania tego programu i będą przekazane do samorządu w województwie lubuskim.
Dziękuję za to, że uzyskałem odpowiedź na to pytanie. Panowie jeszcze się zgłaszaliście, żeby uzupełnić pewne rzeczy.
Ale Tadeusz... jedno uzupełnienie, panie redaktorze,
ale już bardzo
konkretne.
Ale nie możemy co chwilę wracać.
Kompatybilność polega na tym, że tu są w programie rządowym domy jednorodzinne, natomiast w samorządach proszę pytać, niech mieszkańcy pytają samorządów, radnych samorządów gminnych, kiedy będą przekazywane dotacje na budynki wielorodzinne.
My też z Anteny Radia Zachód będziemy o tym rozmawiać z samorządowcami. Tadeusz Jędrzejczak, który jest nie tylko radnym, ale także członkiem zarządu województwa. Bardzo proszę.
Ja chciałem po pierwsze powiedzieć w sprawie tego budżetu, bo tutaj mówimy o wszystkim. Po pierwsze, samorząd województwa nie jest adresatem i nie jest właścicielem budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych. To dotyczy samorządów i spółdzielni. Samorządu sobie podstawowego i tam trzeba kierować po pierwsze te uwagi. My stwarzamy warunki, rozdzielamy środki pomocowe i to robimy w ramach ochrony środowiska również, o czym mówiłem wcześniej. Po drugie, w budżecie województwa na nasze obiekty, myślę to o szpitalu w Gorzowie, przekazujemy ponad 3 miliony złotych na termomodernizację obiektu, co jest działaniem właśnie związanym z emisją. 2,5 miliona kierujemy do szpitala w Świebodzinie i podobną sumę pieniędzy kierujemy.
50 do Zielonego.
No i to jest konkretna odpowiedź. No,
panie doktorze, bo pan zarzucił, że nie znamy. No więc ja z głowy, że tak powiem, czyli z niczego, to panu cytuję. I na szpital w Zielonego, że więc na jednostki, które mało tego, nowe inwestycje, które tutaj są realizowane w szpitalach i w jednostkach, które nam podlegają, się tu o teatrze, o dwóch teatrach, o muzeach, o szpitalach. Wszystkie nowe realizowane inwestycje są inwestycjami, które spełniają wszystkie normy, jeśli chodzi o ochronę środowiska, również w tym powietrza i emisji i termomodernizacji i są wyposażone w nowe źródła ciepła, które są zgodne z najnowszymi wymaganiami ochrony środowiska. W związku z tym trzeba rozdzielić moim zdaniem kwestię zadań i możliwości sejmiku i zarządu województwa od tego, czym zajmują się poszczególne samorządy i firmy. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, o czym pan Łukasz Majza mówił. Drogi Łukaszu, zapraszam cię do Gorzowskiej Elektrociepłowni, to zobaczyć w ciągu, jaka rewolucja nastąpiła w Gorzowie w ciągu 20 lat, jeśli chodzi o emisję przez elektrociepłownię Gorzów i na jakich źródłach, polskich źródłach energii ona bazuje. My się tutaj o gazie spod Międzychodu i spod Dębna.
I zostało nam półtorej minuty, bardzo krótko Sebastian Ciemnoczołowski i później Łukasz Majza.
Pan redaktor i pewnie pan Łukasz Majza mogą mi zarzucić, że uporczywie wracam do jednego tematu, tylko to naprawdę jest bardzo istotne, że my możemy to województwie, małym województwie lubuskim, które tej emisji ma w skali kraju naprawdę stosunkowo niewiele, zrobić wszystko, tak jak mrówka łata w swoim domku, tym swoim przysłowiowym różdżkami wszystkie dziurki, żeby to powietrze nie uciekało. My potrzebujemy tutaj decyzji Słonia, a nas Słoń 13 grudnia, kiedy w Polsce wybuchał stan wojenny, tak troszeczkę paradoksalnie w tą rocznicę, jako Polska, jako jeden z 25 krajów, zablokowaliśmy emisję gazów cieplarnianych w Europie.
Niczego nie zablokowaliśmy, to temat na odrębną audycję.
Proszę sobie przeczytać wiele artykułów.
Ale ja również czytam, nie tylko pan czyta. Łukasz Mejza, bo musimy kończyć
audycję. I tutaj apeluję do wszystkich młodych ludzi, żeby sprawdzali, patrzyli rządowi na ręce.
Jasne, wszyscy patrzymy rządowi na ręce.
Przypomnieć o tym, że świat idzie do przodu i oczywiście, Tadziu, ja jestem również jako mieszkaniec województwa lubuskiego dumny z tego, że elektrociepłownie wykorzystują nowoczesną technologię. Natomiast pamiętajmy o tym, że każdy z nas, każdy z mieszkańców może być prosumentem, może sam tę energię w sposób zielony, w sposób zrównoważony wytwarzać. O tym pamiętajmy i my jako po prostu samorządowcy musimy każdemu mieszkańcowi województwa lubuskiego taką możliwość stworzyć. Tyle. To jest nasz obowiązek.
I tak dotarliśmy do końca naszej audycji. Za chwilę wiadomości. Gośćmi Radia Zachód, byli radni Sejmiku Lubuskiego Łukasz Mejza, bezpartyjni samorządowcy.
Dziękuję państwu serdecznie.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Jan Świrepo, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za przybycie. I Sebastian państwu. Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję za udział w programie. Do usłyszenia, mówi Adam Gruszczyński.